Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia.
Chciałbym pokazać w tej chwili teraz balans pomiędzy. Uwaga! Balans pomiędzy. Teologia, która brzmi: mogę robić wszystko i łaska to przykrywa, a naszym życiem w Bożym standardzie. To jest bardzo istotne, ponieważ łaska od 2000 lat wzbudza grupy podwójnie skrajne w jedną stronę i w drugą stronę. Jedna grupa, i ta grupa jest od zawsze funkcjonuje, i dzisiaj też są kościoły, nie pomijając na świecie, w Polsce mnóstwo jest kościołów, których przekaz pomiędzy wierszami jest taki: nieważne jak żyjesz, nieważne co robisz, pamiętaj, wszystko jest przykryte łaską. Możesz iść dzisiaj, oczywiście nikt tego tak nie wypowie, ale wnioskując, słuchając tego przesłania, człowiek może być w takich wnioskach. Możesz iść dzisiaj wieczorem na imprezę i zanim jeszcze zgrzeszysz, już możesz sobie w sercu to poukładać, że jutro rano Pan ci to przebaczy. I ja znam takich ludzi, powiem więcej, ja znam osobiście mówców, którzy tak głoszą, tylko nie w sposób tak bezpośredni, ale kiedy posłuchasz treści, które są głoszone, to one dokładnie właśnie tak brzmią. Możesz robić, co chcesz, nie jesteś idealny, pamiętaj, nakładanie dyscypliny na ciebie i jakiejś takiej, wiecie, pobożności nie jest od Pana, ciężary nie podchodzą od Boga, bądź wolny, a nawet jak zgrzeszysz, to pamiętaj, każdego dnia łaska jest świeża. No i tak połowa z tego prawda. No. I musimy znaleźć tutaj balans. Musimy znaleźć balans. Łaska i dzieło zbawienia nie jest dyspensą i nie jest otwartymi drzwiami do tego, aby grzeszyć, a rano poczuć się z tym dobrze. Łaska uzdalnia nas do tego, aby żyć świętym życiem. To jest znaczna różnica. Łaska nie jest nam dana po to, żebyśmy mogli żyć wolnym od poczucia winy sumieniem, kiedy grzeszymy, bo tata z ramionami nam nie czeka. Ponieważ my mamy prawo i możemy wrócić do Ojca, który czeka na nas z otwartymi ramionami, i to też zaraz wyjaśnię, ale musimy rozumieć, że Bóg nie czeka z uśmiechniętymi, wiecie, z uśmiechniętą buzią, z otwartymi ramionami, kiedy ty planujesz grzech. Synku, widzę, co planujesz, nie martw się, w trakcie tego lub po możesz przyjść. Tak, ty wrócić możesz, ale Bóg nie jest w zgodzie z tym, co planujesz. Łaska uzdalnia nas, łaska wyposaża nas, łaska jest siłą do tego, aby chodzić w świętym życiu. Święty to znaczy oddzielony. Oddzielony od czego? Od ciemności, od grzechu. I wielu ludzi, nawracając się, ci, którzy mieli bardzo ekstremalne historie z przeszłości, albo po prostu bardzo mocno poszli w grzech w kontekście moralnym, bo pod kątem zbawienia grzech jest równy grzechowi, ale pod kątem, wiecie, odjechania tak mocniejszego na zasadzie nie zabiłem dwóch, zabiłem sześciu. Wiecie, nie złamałem komuś nogi, ale urwałem komuś nogę. Wiecie, no przeginał coraz bardziej i bardziej. Taka przeszłość rodzi też dwie skrajności. Jedni, którzy naprawdę odkrywają w tym łaskę i od razu eksplodują dla Pana, i to są rzadkość tego typu akcja. Ale druga, nawet jak człowiek się nawróci po takiej historii, to wciąż ciągnie się za nim niepewność, czy na pewno to wszystko jest już historią. I kiedy przychodzimy do Chrystusa, kiedy się na nowo naradzamy, musimy zrozumieć, że następuje potężna rzecz w wymiarze duchowej rzeczywistości. Na przykład ktoś może powiedzieć: ja miałem 5 mężów, 6 żon. Okej, oby ta, którą ma teraz, lub tego, który może był ostatnim. Ale będziemy teraz płakać nad twoimi mężami, żonami, rozczulać się nad twoimi głupimi decyzjami? Były. Teraz Wyjaśnimy sobie, co to znaczy były, kiedy te rzeczy to czas przeszły, a kiedy nadal się ciągną. Ponieważ tylko dlatego, że rzeczy są w przeszłości w kalendarzu, nie oznacza, że są za tobą. No to teraz zamieszałeś, stary. Myślałem, że już będzie blisko. Na razie wszystko rozumiałem, ale teraz mi mówisz, że jednak może być inaczej. No dokładnie tak. I wyjaśnimy sobie, co sprawia, co czyni, że te rzeczy są już jednak przeszłością, a nie teraźniejszością i nie ma tych rzeczy w teraźniejszości. Dzieje apostolskie 2:38. Ktoś jest podekscytowany dzisiejszym tematem? Dzieje apostolskie 2:38 mówi tak. A Piotr rzekł do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Kluczem w tym, co chcę pokazać, jest upamiętanie. I teraz upamiętanie ma przemnóstwo definicji wśród w szczególności charyzmatyków. Ja chciałbym pokazać biblijną definicję słowa upamiętajcie się. To jest greckie słowo metaneo, a dokładnie metanoeo, a po naszemu metanoia. I metanoia, uwaga, co oznacza. Możecie sobie to zanotować, będzie powoli, bo nie ma tego dużo. Po pierwsze, oznacza zmienić zdanie, czyli zmienić myślenie. Zmiana myślenia, to jest raz. Dwa, żałować. Trzy, teraz jest najciekawiej, szczerze naprawić z odrazą do swoich przeszłych grzechów. A to jest bardzo kluczowe, te trzecie. Powtórzę jeszcze raz. Szczerze naprawić z odrazą do swoich przeszłych grzechów. I to nadaje nam bardzo ciekawego obrazu na pokutę. Ponieważ część Biblii polskojęzycznych tłumaczy to jako upamiętajcie się, inne Biblie w polskim języku tłumaczą pokutujcie, ale tu chodzi ciągle o to samo słowo. O metanoję. I teraz charyzmatyczny świat w szczególności tą pokutę bardzo często wrzuca do pudełka z tą ultrałaską pod tytułem żyj jak chcesz, rób co chcesz, jutro rano powiesz przepraszam, świeża łaska zrobione. To nie jest pokuta. Natomiast pokuta ze względu na background katolicki w naszym kraju trzeba też wyjaśnić, że pokuta nie jest karą. Powtórzę to jeszcze raz. Pokuta w biblijnym tego słowa znaczeniu nie jest karą. Dolatuję jeszcze. Ponieważ mamy tyle naleciałości z tego, co nam mówiono, że ciężko nam nagle zmienić definicję. Pokuta w żadnym miejscu w Biblii nie udowodni, że jest karą. Pokuta jest zmianą myślenia, odwróceniem się od tego, co robiliśmy i uwaga, jest w tym element odrazy i wstrętu, żeby się od tego odwrócić. Pokuta najczęściej przez charyzmatyków jest odbierana za to, że kiedy zgrzeszysz, to musisz przeprosić Pana Jezusa. Czyli jak ci mówi lider, idź pokutuj za to, co zrobiłeś, to lider, to taki człowiek sobie myśli, czekaj, to muszę zgiąć kolano, zrobić pozę i powiedzieć Panu, przepraszam, przepraszam, przepraszam. I im więcej razy wypowiesz przepraszam, tym bardziej ta pokuta się zalicza. No nie. Pokuta to zmiana myślenia, którą możesz wyrazić wielokrotnością słowa przepraszam, wybacz, żałuję. Ale samo słowo przepraszam, wybacz, głupio mi, nie jest pełnią, która zawiera się w pokucie. Przede wszystkim pokuta to zmiana. Ludzie mi mówią, ale ja ciągle pokutuję. Ty masz się z danego obszaru raz pokutować. Możesz być w procesie metanoi, ale jeżeli ja słyszę, ja non-stop pokutuję, to znaczy co? Jedną rzeczą wśród definicji tego słowa metanoia jest żałować. I wiecie, i ludzie nawet, którzy nie mają Bożego Ducha, mają sumienie. Czym jest sumienie w jednym zdaniu, żebyśmy zrozumieli różnicę pomiędzy tym wszystkim? Sumienie, mogę taką moją definicję nadać, która się spina z Biblią, ale nie słowo w słowo, żeby na teście bym raczej nie zdał, ale zrozumiecie, o co mi chodzi. Moja definicja sumienia to jest bezpiecznik dany przez Boga dla ludzkości, który oczywiście można rozbroić i wyłączyć. Ale sumienie działa zarówno u nowonarodzonych, ale i nowonarodzeni mają coś takiego jak sumienie. Więc ludzie bez Boga, którzy nie są nowonarodzeni, ich też może sumienie, kontrolka od Boga zadzwonić w nich. Bo tak jesteśmy stworzeni, że mamy te sumienie i trąca nas, że chyba było coś nie tak. I żałujemy, bo świat umie przeprosić. Świat umie powiedzieć przepraszam. Więc to, że my, nowonarodzeni, żałujemy i przepraszamy, to jest dobre, bo żałowanie i przeprosiny wchodzą w skład metanoi, ale główną sprawą związaną z metanoją to jest zmiana myślenia i odwrócenie się od tego. I w tym wszystkim masz jeszcze do tego odrazę i wstręt. Dlaczego? Jak spojrzeć na atrakcyjny grzech z odrazą? Oczami Pana. Musisz zrozumieć, że najważniejszą rzeczą, którą dla nas jest do zrozumienia, jeżeli chodzi o grzech, to uwaga, nie, że on jest brzydki. Grzech jest atrakcyjny. Okej? Ja jak słyszę ludzi, którzy głoszą młodym ludziom, nie iść, tam jest tylko, wiecie, wstręt. Co ty mówisz w ogóle? Grzech jest turbo atrakcyjny. Przez pierwszy okres czasu grzech naprawdę cię podkręca, podnieca i jest smakowity. Grzech jest jak Dalila. W pierwszym momencie cię ugłaska, a później cię zetnie. Więc musisz zrozumieć, że grzech w sobie sam opływa w słodycz. Jest tak przedstawiony, jest tak opakowany, jest tak zaperfumowany, jak Big Mac w McDonaldzie. Wygląda zdrowo, pełnowartościowo, ale jest kartonem. Grzech natomiast nie jest kartonem. Grzech jest kwasem. Grzech, uwaga teraz, najważniejszą funkcją grzechu jest oddzielanie nas. Grzech nas oddziela, grzech nas odsuwa, grzech generuje śmierć. Albo powolną, albo szybką. Grzech sprawia, że pakujemy się na własne życzenie w kłopoty. Grzech odciąga nas od błogosławieństwa. Grzech otwiera drzwi problemom. Grzech otwiera drzwi mocom demonicznym. I teraz, kiedy człowiek grzeszy, na przykład, pomyślmy sobie, między chłopakiem a dziewczyną najczęściej jest tak, trzymajmy się jeszcze, że to jest chłopak, dziewczyna, grzech seksualności, tak? Dzisiaj jak w świecie powiesz, żeby chłopak nie sypiał z dziewczyną przed ślubem, to przecież oni cię śmiechem zabiją. O czym ty w ogóle mówisz? Co ty się z czasów XVIII wieku przyleciałeś do nas? Świat w ogóle tego nie rozumie. I teraz uwaga, bądźmy szczerzy, wiem, że są młodzi ludzie, ale seks jest czymś, co w sobie ma przyjemność. Bóg stworzył seks. Ale seks jest dany tylko do używania, w cudzysłowie, w związku małżeńskim. Więc współżycie jest w związku małżeńskim, wtedy jest błogosławione. Poza związkiem małżeńskim, w miejscu, w którym nie widzi tego Pan, jest przekleństwo. Ale fizycznie jest przyjemny. Więc jeżeli powiesz człowiekowi i będziesz próbował tłumaczyć, seks jest zły, on nie ma prawa cię zrozumieć. Każde badania mówią, że jest zdrowy. Więc to nie jest kwestia na poziomie cielesności, na poziomie atrakcyjności, ale to są prawa duchowe, które musimy rozumieć. To są prawa duchowe, które musimy zrozumieć. I grzech, nieposłuszeństwo Bogu, grzech jest rebelią względem Bożych zasad i Jego prawd. Macie definicję grzechu? Jeżeli grzech widzisz tylko jako manualny ruch, fizyczną aktywność, to widzisz tylko warstwę śniegu na oblodzonym jeziorze. Zupełnie nie wiesz, co jest pod spodem. Grzechu nie możemy interpretować tylko na podstawie fizycznej aktywności. Grzech ciągnie za sobą całą gamę duchowych ogonów. I teraz to, co musimy zrozumieć, to pokuta prawdziwa działa też na poziomie tych głębokich warstw. Przeszłość, która się za tobą ciągnie, jeśli się ciągnie, jest na poziomie tych głębokich rzeczy, bo ta aktywność grzeszna, fizyczna mogła już się dawno skończyć, a ty czujesz, że nadal pewne rzeczy za tobą idą. Prawdziwa pokuta to jest to, co jest potrzebne, aby przeszłość została ścięta. Pokuta jest zmianą myślenia, żałowaniem i z odrazą patrzenie na te nieposłuszeństwo Bożym zasadom. I teraz, jeżeli będziemy rozmawiać z ludźmi na poziomie materialnym, fizycznym, cielesnym, to przychodzi do mnie jeden gość pewnego dnia i mówi tak, a ja mam od lekarza, kumpla takiego, nie w gabinecie, ale poza gabinetem, on mi powiedział, że dla mnie marihuana jest dobra. Żebym sobie palił blancika co wieczór. Pastorze, czy to będzie grzech? To my się nie dogadamy, stary. Bo ty rozmawiasz na tym poziomie, a ja rozmawiam na tym poziomie. Bo na tym poziomie rozmawia Biblia. Faryzeusze byli ekspertami od powierzchowności. Oni dbali o powierzchowne, o zewnętrzne, fizyczne działania, a ich serca były całkowicie zaprzedane i Bóg ich nazywał groby pobielane, żmije i tak dalej. Więc my musimy zrozumieć, że są rzeczy w środku, w duchowej rzeczywistości. Więc ta pokuta to zmiana zdania, żałowanie i szczere naprawienie z odrazą do swoich przeszłych grzechów. Pójdźmy dalej, zaraz się to nam ułoży. Pierwszy list świętego Jana 1,9 jest napisany tak. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, okazuje się, przerwa, bo myślicie, że będę kontynuował, że grzechy to trzeba wyznać. Taka niespodzianka. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, przecinek, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Więc próbujmy, bo to jest na 5 godzin, ale wy macie obiad, ja też, więc zrobimy to. Zrobimy to dobrze i się uda. Kiedy żyjemy bez Chrystusa przed nawróceniem, no to chyba temat jest prosty. Nie ma w nas życia, duchowa śmierć, nasz duch potrzebuje odrodzenia, jesteśmy potępieni, idziemy na śmierć, idziemy na piekło, nami targają moce demoniczne, nie mamy żadnej możliwości z tego układu się wypiąć, myślimy, że mamy coś do powiedzenia, nie mamy nic do powiedzenia. Tutaj jest w ogóle ciemno, źle i niedobrze, zapomnijmy o tym. Kiedy się na nowo naradzamy, wstępujemy w nowe życie. Więc kiedy się naprawdę na nowo naradzasz, Jana 3,3, kiedy się rzeczywiście naprawdę naradzasz na nowo, w kontekście twojego życia wiecznego w niebie, ty jesteś usprawiedliwiony. I teraz, czy po nowo nawróceniu, Panie pomóż nam, mi się noga powinie, czy nie powinie? Razem chórem. Tak. Tak. Wszystkim nam się noga powinie nieraz. Żyłeś tak 100% standardem nieba od nawrócenia? Ja nie. Ja jeszcze wczoraj się nie tak odezwałem do mojej żony, jakbym chciał. Bo się zirytowałem czymś tam. Rozumiecie? Nam zawsze będzie brakować do tego standardu, my do niego dążymy. No ale teraz załóżmy, że popełniam grzech, okej? Okay? Sam sobie tam podstaw, co to jest. No to ja idę do nieba, czy nie idę do nieba? Się robi ciekawie. Się robi bardzo ciekawie z tym pytaniem. Jedno musimy sobie powiedzieć na dzień dobry, zanim odpowiem na to pytanie. Ostatnie zdanie ma Bóg. Okej? Okay? Nie ja i nie moje kazanie. Bóg. Ale powiem wam, jak ja to widzę. Bóg patrzy na serce. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli popełniony błąd jakiś, cokolwiek to jest, dyskwalifikuje mnie z życia wiecznego w niebie, to my jesteśmy w Starym Testamencie. To jest stare przymierze. To co, ja popełniłem błąd i teraz co, muszę przebłagać Boga, dokonać ofiary przebłagalnej, tak? Czyli co to ma być? Mam kozę przynieść na ofiarę? Wersja nowotestamentowa, ofiarę podwoić? No nie wiem co. No, co mam zrobić? To straciłem te zbawienie, czy nie straciłem? No nie straciłeś. Teraz ten błąd będzie cię kosztować. Jeszcze nie martw się. Jesteś w niebie, okej? Okay? Nie martw się. Ale na ziemi będziesz miał konsekwencje swojej decyzji. Czekają na ciebie konsekwencje twoich wyborów. Więc nagle grzeszysz, przychodzisz na modlitwę i mówisz sobie, no ten Kamiński ciągle mówi o tej Bożej obecności, a ja tak na paznokieć tego czuję. No zgodnie z Bożym Słowem niebo jest otwarte. No więc nie wiem, dlaczego coś tam ci się nie udaje. Znaczy wiem, ale nie chcę tego mówić na głos. Ponieważ są pewne rzeczy, pewne zasady, którym przeciwko nim żyjemy, występujemy przez nasze nieposłuszeństwo, i teraz ten grzech będzie niósł za sobą konsekwencje. Więc na przykład chłopak z dziewczyną pójdą do łóżka sobie, tak? Na etapie chłopak, dziewczyna, narzeczony, narzeczona. Wskoczą sobie do łóżka. Rano przyjdą na nabożeństwo. Okej? Po pierwsze, to dobrze, że przyszli. Tak sobie na marginesie dla tych, którzy tutaj jeszcze mają zapędy faryzejskie. Super, że przyszli. Rewelacja. To jest bardzo dobrze. Ale teraz... Czy oni będą w pełni odlotowo złożonymi rękoma, ze łzami w oczach przeżywać Bożą obecność? Nie sądzę. Nie sądzę. Czy będą mieli dźwięk oskarżenia nad swoją głową? 100%. Czy w atmosferze oskarżenia jest miło? Nope. Skąd wiesz o tym, pastorze Jakubie? Bo dokładnie tak było przed moim nawróceniem. Siedziałem na nabożeństwach, po imprezie w Sodomie i Gomorze, gdzie z after party z kilkoma osobami w łóżku dzwoni mi alarm, bo muszę iść na nabożeństwo poprowadzić uwielbienie. Tak żyłem kiedyś. Na 2 promilach podjeżdżałem pod kościół, za kościołem wkładałem 2 palce w usta, żygałem, w Żabce kupywałem kanapkę z czoskowym i szedłem poprowadzić uwielbienie. To byłem ja przed nawróceniem. Niespodzianka. Wiesz, jak ja się czułem? Szmata to komplement. Umierałem! I nie mówię o moim stanie fizycznym. W środku po prostu byłem cięty non-stop. To było tragiczne. To było fatalne. To jest tak okropne uczucie, że żadna męka fizyczna nie jest porównywalna do tego. Kiedy Duch Boży nad ciebie pracuje w przekonaniu, a ty nie idziesz w czystą drogę i żyjesz pod tym. To jest drama. To jest cud, że ja w ogóle żyję. Więc no ale przecież niedziela, to miała być celebracja, fiesta przed Panem. No to teraz fiestuj kolego. Fiestuj, podnieś ręce i doświadczaj Pana, proszę bardzo. Nie ma szans. Nie ma takiej możliwości. Wpakowałeś się w taki taraban, że koniec. Czy możesz wrócić do Ojca? Czy możesz przed Nim stanąć? Czy On Cię przyjmie? 3 razy tak. No to proszę, no to teraz ta twoja ultra łaska. Powiedz dziękuję, powiedz przepraszam i już jest dobrze, tak? A jednak nie, dalej pali, co? Ponieważ konsekwencje naszych wyborów będą się ciągnęły. Otwieramy drzwi ciemności, która nas będzie biła. Teraz uwaga, wśród wierzących są ludzie z tak zatwardziałym sercem, że już tak bardzo zagłuszyli w sobie dźwięk Ducha Świętego, że oni już to robią jak zawodowcy. I powiem ci, jak jesteś w takim miejscu lub nie daj Boże się kiedyś znajdziesz, to chcę ci powiedzieć, to jest jedna z ostatnich szans, żeby jeszcze próbować zawrócić. Żyć w rebelii przed Bogiem i palić charyzmatycznego chrześcijanina przed Kościołem, chcę ci powiedzieć, i nie czuć się z tym źle, jesteś o krok przed bardzo niebezpieczną granicą. To jest bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczny teren, na który się ktoś wbija. Co mam zrobić wtedy, pastorze, w takim miejscu? Co mam zrobić, jak znajduję się w takim miejscu? W Starym Testamencie wyrywali sobie włosy, sypali się popiołem i ubierali wór pokutny. Co to oznacza? Musisz coś zrobić, stary. Jeżeli będziesz czekał, jak poczuję, to zrobię. Jak poczuję, to... Co ty w ogóle mówisz? Padnij na ziemię i wołaj, Boże, obudź mnie. Boże, obudź we mnie wrażliwość na Twojego ducha. Obudź we mnie wrażliwość na Twoją obecność. Szlochaj, wyj, bij głową w wykładzinę, rozbiegnij się, walnij w słup, cokolwiek. Nie po to, żeby Boga zwrócić uwagę na siebie, ale żeby siebie zimpulsować. Więc słowo mówi, że jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to w praktyce, że kiedy ja popełniam jakieś przewinienie, i teraz ja nie mówię, zabiłem kogoś przypadkiem na pasach, jak pędziłem do kościoła i to pod pokutę się nadaje, czy nie? No nie o tym mówię. Nie mówię o hardkorowych akcjach. Jak walnąć kogoś na pasach, to będziemy ci paczki wysyłać. To jest inna historia. Ja mówię o takich rzeczach, które nie są pod wyrokiem, ale w standardach chrześcijaństwa są grzechem. Więc teraz ciągle mam problem, ciągle popełniam błąd, ciągle robię tamto. Co ja mam zrobić? Wczoraj zgrzeszyłem, wczoraj się przespałem, 5 dni temu się przespałem, 7 dni się przespałem. To Bóg mi to wybacza, czy nie wybacza? No, Jezus umarł za każdy grzech. Przeszły, teraźniejszy i przyszły. Ale czy ty w tym obszarze chodzisz pod łaską, to zależy od ciebie. Więc jest ten obszar śmierci, obszar skażony, obszar grzechu w moim życiu. Panie, przepraszam. Wtorek? Panie, przepraszam. Środa? Teraz już zanim przepraszam, już powiem dziękuję, że mi wybaczyłeś, zanim przeproszę. To się nazywa awaria. Tak się nie robi. To nie jest ta historia. To nie ta Biblia. Nie to nauczanie. Jeżeli chcesz naprawdę się od tego odciąć i od konsekwencji, które widzisz lub nie, to musisz na to nałożyć metanoję. Więc spójrz na to oczami Boga. Czy On chce, abym to robił, czy nie chce, abym to robił? Podaję wam właśnie praktyczne kroki. Czy On ma upodobanie w tym, że to robię, czy nie ma? I czy jest w tym błogosławieństwo, czy ciemność i przekleństwo? Odpowiedź jest prosta, dojdziesz do wniosków, że Bóg tego nie chce i że nie generuje to życia, a śmierć. Punto. Więc wtedy co? Wtedy mówisz, więc Panie, ja nie chcę tego robić, daj mi na to spojrzeć Twoimi oczami, ja chcę się od tego odwrócić, aby podobać się Tobie, bo być może nikomu nie szkodzisz to robiąc. Ale Twój Ojciec w niebie nie ma w tym upodobania. Więc Ojcze, ja chcę się podobać dla Ciebie, bo ja wiem, że Ty patrzysz na serce, bo ja wiem, że Ty patrzysz na mnie, bo ja wiem, że Ty patrzysz, wiecie, On patrzy na serce. Więc On widzi i nawet jeżeli, no a dobrze, a ja naprawdę tego nie chcę, pastorze, ja naprawdę mam tego po dziury w nosie, ja nienawidzę tego, ale nie mogę. I wiesz, co Ci powiem? Jeżeli serio jest tak, jak mówisz, to Pan jest z Tobą w tym procesie. I będzie okej. Ponieważ postawa serca w procesie definiuje, jak patrzy na to Bóg. Bo Bóg patrzy na serce. Bo ja się też w procesie mojego nawracania zmagałem z pewnymi rzeczami. I od pewnych zostałem uwolniony jednym strzałem, ale inne w mojej głowie, już nie fizycznie, głowie. Za mną się ciągnęły. Mówię, Panie, ja nie chcę nawet tak myśleć, bo wiem, że Ty znasz, Biblia mówi, każdą myśl z daleka, każdy krok mój masz policzony. Wiesz, co powiem, zanim pomyślę, tak jest napisane w Słowie. Więc ja chcę Ci się w tych obszarach też podobać. To się nazywa życie uświęconym trybem życia. Więc ja uświęcam ten proces, uświęcam ten styl życia, uświęcam ten obszar. I co robię? Pokutuję. Czyli co? Metanoia. Zmieniam myślenie, bo możesz mieć myślenie? No tak, tak. No Panu Bogu się to nie podoba. Mi tak trochę tak, ale wiem, że mu nie, więc takie 60 na 40. No? To tak nie działa? Pierwsza rzecz, siostro i bracie, jeżeli chcesz odwrócić się od czegokolwiek, to musisz chcieć to zrobić. Musisz chcieć. Jeżeli jesteś mężem, który jest agresywny, nie, że tam bije, ale tak po chrześcijańsku agresywny, furka na żonę, non stop, to pierwsze, co musisz zrobić, zechcieć tego nie robić. Nie szukać listy wymówek, dlaczego dreryja na żonę. Bo tamto. Pomyśl sobie, jak Jezus powinien się na ciebie drzeć i wtedy z tego standardu spójrz na swoją żonę. Droga żono, no fajnie, jak rzeczy, które ustalasz z mężem, zrobisz. Natomiast nie mogę drzeć się na żonę, bo ona nie robi czegoś, co się umówiliśmy. Miała firanka być zmieniona, nie zmieniona, będę dreryja, Pan to zrozumie. No nie. Znaczy, zrozumie, ale nie ma w tym upodobania. Więc teraz o co chodzi? Ja nie chcę drzeć się na żonę. Ja chcę kochać moje dzieci. Ja chcę dążyć do czystości finansowej. Ja chcę dążyć do miłości bliźniemu. Ja chcę dążyć do tego, do nieplotkowania, do tego. Dlaczego użyłem słowa chcę dążyć? Bo nie da się wszystkiego zrobić jednym strzałem. Ale postanawiasz, to się będzie zmieniało. Będę bardziej cierpliwy, sam z siebie nie dasz rady, ale podejmujesz decyzję. I wtedy co jest? Łaska pracuje w tobie w tym obszarze. No i teraz pomyśl sobie, że ten facet się tam darł już po nawróceniu. I wszyscy w kościele wiedzą, że ta żona ma problemy na chacie, bo on się tam drze. I pastor wie, i pastorowa wie, i liderzy, i cherubini, serafowie. Wszyscy wiedzą. I w końcu gość wygrywa. Pokutuje, jest wolny, wygrywa. Zapominamy mu to, czy nie zapominamy? Gdyby to było przed nawróceniem, pastorze, to byśmy mu zapomnieli. A że to jest po nawróceniu, to nie zapomnimy. Faryzeje, stop. W kontekście usprawiedliwienia przed Panem, w kontekście nowonarodzenia, tam już temat jest załatwiony. Ale my też możemy być tymi, którzy przestaną człowieka oskarżać i powiedzieć, hej, wygrałeś, jeszcze wczoraj się darłeś, żona mówi, że coś pękło na chacie, już jest okej, ty też mówisz, że jest okej. My już ci teraz tego nie wspominamy, idziemy do przodu. Idziemy do przodu. To, co wymaga oględzin, to, co wymaga procesu, to, co wymaga zaangażowania rąk trzecich, to są obszary, które są w buncie i w sprzeciwie przed Bogiem. Oczywiście człowiek ma prawo powiedzieć do takiej ekipy, won ode mnie, to moje życie. Okej, no to wtedy oddal się troszeczkę, bo niedługo cię piorun rypnie. Ale my chcemy ci pomóc. I później człowiek jest zdziwiony. Modlę się, nie mam odpowiedzi. Nagle się wszyscy na mnie uwzięli. I nie widzisz, że być może tamta noc ma na to wpływ. Dlaczego? Bo grzech otwiera drzwi wrogowi, złodziejowi do twojego życia. Możesz nie łączyć, że seks przed ślubem może połączyć się z twoim portfelem. Grzech po prostu jest otwarciem drzwi. I to nie musi być w tym samym obszarze ze sobą powiązane. Grzech jest... Biblia mówi, do wolności powołał was Chrystus, dlatego nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Grzech poddaje nas dobrowolnie pod jarzmo niewoli. W jakim obszarze? No to zapytaj tam w basemencie, co na ciebie planują. Piekło już coś na ciebie planuje, a ty otwierasz drzwi, no i będziesz miał jechane. Czy nam się to podoba? Nie. Czy Bogu się to podoba? Nie. Czy Bóg chce, żebyś z tego wyszedł? Tak. Ale ty musisz dokonać punktu zwrotnego metanoją, czyli pokutą.
Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.